Październikowy przełom. Zapoczątkowany wiosną i latem 1956 roku proces domagania się przez społeczeństwo polskie zmian politycznych i przywrócenia większej wolności swój punkt kulminacyjny znalazł w październiku, kiedy to mnożyły się protesty robotników i studentów. Wówczas to nastąpiły też radykalne zmiany w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, w wyniku których władzę w niej objął Władysław Gomułka. Wydarzenia w październiku toczyły się przede wszystkim wokół osi społeczeństwo-władza, a komuniści świadomie odłożyli na drugi plan sprawy Kościoła. Charakterystyczne było jednak to, że w trakcie wszystkich pochodów i demonstracji, jakie w tym czasie miały miejsce w kraju, ich uczestnicy domagali się zawsze m.in. uwolnienia kardynała Stefana Wyszyńskiego. To sprawiło, że jego osoba stała się symbolem zapowiedzi odnowy w Polsce, a jednocześnie sprawdzianem wiarygodności władzy wobec społeczeństwa. Tym m.in. można tłumaczyć, że 26 października do klasztoru sióstr Nazaretanek w Komańczy, gdzie pozostawał w odosobnieniu prymas Polski, przyjechali dwaj wysłannicy Gomułki, wiceminister sprawiedliwości Zenon Kliszko i poseł Władysław Bieńkowski, którzy poprosili księdza prymasa, aby wrócił do Warszawy i podjął wszystkie swoje normalne funkcje. Przyjęcie tej prośby zostało jednak obwarowane przez kardynała Wyszyńskiego kilkoma bardzo istotnymi warunkami, takimi jak swoboda obsadzania urzędów kościelnych przez biskupów, powrót wypędzonych biskupów do swoich diecezji, przywrócenie możliwości wydawania prasy katolickiej i wznowienie prac komisji mieszanej, która miała na nowo zająć się rozwiązaniem spraw spornych między władzami a Kościołem. Przedstawiciele Władysława Gomułki zaakceptowali warunki i 29 powrócił on do swojej siedziby w Warszawie, witany przez tłumy warszawiaków. Tymczasem w Rzymie ambasador Papé informował sekretariat stanu o tym, że we wrześniu do diecezji katowickiej powrócili z wygnania jej biskupi, Stanisław Adamski i Juliusz Bieniek. Decyzja władz o objęciu ich amnestią wpisywała się w cały kontekst zachodzących wówczas przemian. Mimo to w nocie z 20 października polski dyplomata oceniał, że niezależnie od istniejącego fermentu, władze z tą samą intensywnością kontynuowały ofensywę przeciwko Kościołowi, zmieniając może jedynie metody, które polegały na większym poparciu przez rząd dla działalności księży patriotów i stowarzyszenia Pax. Według oceny Papé postawa polskich biskupów była zbyt nieśmiała i wycofana, co sprawiało, że wierni nie słyszeli z ich strony jednoznacznych kryteriów dotyczących oceny prorządowych duchownych i organizacji katolickich. W tej sytuacji ambasador nalegał, aby Kuria Rzymska wydała jakiś akt prawny, normy i jasne kryteria, które zwykłym katolikom ukazywałyby jasną granicę między dobrem i złem. 23 października ambasador Papé wystosował notę, w której informował sekretariat stanu, że Polacy z mieszanymi uczuciami przyjęli objęcie władzy przez Gomułkę. Z jednej strony chłopi pamiętali, że sprzeciwiał się on tworzeniu kołchozów, ale z drugiej wiedzieli, że chodziło mu przede wszystkim o sposób, w jaki następowała kolektywizacja, a nie o samą zasadę. Ambasador pisał, że Gomułka był przekonanym ateistą, więc nie należało się spodziewać, że przywróci wolność Kościołowi. Był on też jednym z nielicznych komunistów wiernych zasadom marksizmu. Papé informował również o niespodziewanej wizycie Chruszczowa w Warszawie 19 października, ale nie znał ani przebiegu jego rozmowy z polskimi komunistami, ani nie wiedział, jak do końca oceniać to wydarzenie. Na początku listopada w tym kontekście przekazywał arcybiskupowi Samorę wiadomość o napływie nowych wojsk sowieckich do Polski i wyraził obawę co do prowokacji ze strony rosyjskiej. Prosił o uspokajające oddziaływanie Watykanu. Wieści te w istocie były znacznie spóźnione, co pokazywało, że ambasada powoli coraz bardziej traciła kontakt z rzeczywistością w Polsce. Tymczasem ksiądz prymas po powrocie do Warszawy wysłał do Piusa XII telegram, w którym zawiadomiał o swoim powrocie do stolicy i objęciu rządów w archidiecezji. Papież natychmiast wystosował odpowiedź, w której między innymi gratulował kardynałowi męstwa, które zajaśniało jak wzór dla innych. Na zakończenie Ojciec Święty napisał: żywimy mocno nadzieję, że twój upragniony powrót stanie się dla Polski zapowiedzią prawdziwego pokoju, opartego na sprawiedliwości, miłości i wolności dla Kościoła, tak samo jak poświęcenie Marii Jasnogórskiej, królowej Polski, uczyniło ten rok pamiętnym dla całego narodu polskiego. Zanim powiemy za tydzień o pierwszych krokach prymasa Wyszyńskiego po jego uwolnieniu i komentarzach, z jakimi spotkały się one w Rzymie, przytoczymy jeszcze niezwykle interesującą i ważną opinię sekretariatu stanu wobec wydarzeń październikowych w Polsce oraz na Węgrzech. Otóż Monsignore Angelo dell'Acqua w rozmowie z ambasadorem Papę 13 grudnia 1956 roku powiedział, że rewolta na Węgrzech, bunty w Polsce i wrzenie w innych krajach satelickich stworzyły nową sytuację. Sowiety widzą dziś, że nie tylko nie mogą liczyć na owe 80 dywizji satelickich, które wystawiły, ale że one nie stanowią nawet martwego ciężaru. Obracają się wprost przeciwko nim. Oznacza to znaczne osłabienie Sowietów i zwiększa szanse bezpieczeństwa zachodniej Europy. Jeżeli chodzi specjalnie o sytuację w Polsce, to należy sobie życzyć, by się nadal rozwijała etapami. Trzeba mieć nadzieję, że Polacy zachowają spokój i umiar, nie dadzą się sprowokować i będą realizować rozluźnienie uścisku stopniowo. W przeciwnym razie, to jest gdyby doszło do wybuchu, armia sowiecka opanuje kraj, przetnie obecną rewolucję wolnościową i wprowadzi rządy stalinowców. Zdaniem dell'Acqua w samej Rosji też wiele się zmienia i rozprzęga. Trzeba się starać te procesy synchronizować. Tym bardziej, że na narody zjednoczone, jak dowodzi sprawa węgierska, liczyć nie można. Przecież poza papierowe rezolucje wyjść one nie potrafią i do tej pory na żadne sankcje się nie zdobyły. Widoczne jest, że na gorliwość sekretarza generalnego ONZ pana Hammarskjölda w tej sprawie liczyć trudno. Za tydzień powrócimy do sytuacji w Polsce pod koniec 1956 roku.